A teraz w podcaście Score and the City mała niespodzianka. Mała niespodzianka, która wraca do Polski po prawie 2 latach nieobecności. Bardzo na nią czekaliśmy. Jeden z najpiękniejszych i najważniejszych polskich głosów musicalowych, filmowych, estradowych. Edyta Krzemień, pierwsza królewna Śnieżka, nasza. Edytko, cieszymy się, że jesteś z powrotem w Polsce, a o tym, co robiłaś, mam nadzieję, porozmawiać, ale cieszysz się, że jesteś znowu z nami?
Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, wróciłam, będziemy o tym opowiadać. Cieszę się, że jestem z powrotem w dobrym czasie, myślę dla siebie na ten moment swojego życia, w dobrym czasie sobie wróciłam do domku, do kraju. Pewnie nie na zawsze, ale myślę, że ten rok będzie obfity w wydarzenia życiowe i wydarzenia zawodowe tutaj na naszej ziemi.
Edyta Krzemień spędziła ostatnie 2 sezony w Cirque du Soleil, gdzie zagrała ponad 600 spektakli. Nigdy nie miałam okazji cię o to zapytać, więc proszę powiedz, czy to było twoje wielkie marzenie i dlaczego, aby dołączyć właśnie do tego zespołu? Oraz pytanie pomocnicze, czym tak naprawdę Cirque du Soleil jest?
To jest piękne, długie pytanie. Więc po kolei. Cirque du Soleil pojawił się w moim życiu 20 lat temu, jak miałam 19 lat i przyjechałam do Teatru Muzycznego Roma na pierwsze warsztaty musicalowe. No tak naprawdę z bardzo małej miejscowości, nie znając za bardzo ani gatunku musicalowego jeszcze w tym czasie, ani w ogóle teatrów. Tak naprawdę na dziko. Przyjechałam tylko dlatego, że nauczyciel muzyki mnie że tak powiem, zainspirował do tego, żeby spróbować swojego szczęścia w musicalu, więc przyjechałam do Teatru Roma. I w tym teatrze podczas warsztatów na zajęciach tanecznych z Michałem Pirugiem tańczyliśmy do utworów Cirque du Soleil. I to był mój taki strzał w mojej głowie, w mojej wyobraźni, że jestem połączona z tą muzyką i z tą energią, która tam jest tworzona i że jest w tym coś bardzo magicznego i coś, co mnie bardzo woła. I zakochałam się w dźwiękach, tak naprawdę w interpretacji, w dźwiękach, w melodii, w tym, że nie ma słów, że słowa są wymyślone, że nie ma żadnego znaczenia poetyckiego, natomiast ma znaczenie takie emocjonalne ta muzyka. I no bardzo mnie to chwyciło za serce. Przyjechałam do domu po tych warsztatach 2-tygodniowych. Zaczęłam szukać, wtedy już był Google, więc zaczęłam szukać w internecie, co to jest. No i poczułam rzeczywiście taki ucisk w sercu, żeby próbować się dostać tam. Ale no jednak w wieku 19 lat nie myślałam w ogóle w kategoriach zawodowych. O tym jeszcze o niczym nie myślałam w kategoriach zawodowych. Teraz już młodzież myśli dużo wcześniej, bo konkurencja nie śpi, ale w tym te 20 lat temu było faktycznie bardzo spokojnie jeszcze na rynku i w ogóle wiele tych można było wiele sobie wymarzyć, można tak powiedzieć. I nie dawałam sobie po prostu szansy ani takiego kopa w dupę, że muszę, przepraszam za wyrażenie dupę, że muszę zrobić coś z tym życiem i muszę już tam być. Nie, absolutnie nie. Było to, kiełkowało, to ziarno zostało zasiane i po 10 latach od tego momentu zdecydowałam się, że wyślę zgłoszenie. Przez stronę internetową Cirque du Soleil w zakładce Jobs na samym dole.
Tak prosto.
Tak prosto.
Ale czekaj, to miałaś wtedy 29 lat.
Tak, 29 lat. Przed 30 jeszcze, tak. Ale już po takich konkretnych rolach tutaj w Polsce i takich znaczących też dla mnie i dla tego muzycznego rynku tutaj, tego musicalowego naszego, i poczułam po prostu powiew wiatru w żagle i chciałam spróbować swoich sił właśnie w ten, jakby spełnić to swoje takie bardzo najskrytsze, można powiedzieć, marzenie bycia w Cirque du Soleil. O czym jeszcze zaraz opowiem, co to jest, bo też pytałaś. No tak, więc pojechałam na audycję. Zaprosili mnie na audycję do Hamburga i nie dostałam się od razu do bazy wokalistów, bo to zazwyczaj jest tak, że jak człowiek przejdzie ten etap przesiewowy, ten castingowy, to dostaje się do bazy i później może 100 lat czekać i się nie doczekać. Ja się nawet nie dostałam do tej bazy, dlatego że nauczyłam się 3 utworów, a nie 12. Ale to też nawet nie chodzi o to, że się nie nauczyłam, tylko powiedzieli mi, przygotuj 3 utwory, które najbardziej lubisz z naszych produkcji, wtedy tam powiedzmy 15 różnych produkcji na świecie. I ja się nauczyłam 3, tak jak powiedzieli, no przecież tak nie będę wychodzić przed szereg, prawda? I zaśpiewałam te 3 i oni mi powiedzieli, no tak, no przygotowałaś takie utwory, które tak łatwo ci się śpiewa, no bardzo fajnie, to zaśpiewaj teraz te, które ci się niełatwo śpiewa. Ja mówię, ale ja nie przygotowałam żadnych innych utworów. No to właśnie tutaj za chwilę wchodzisz na scenę, za chwilę zastępstwo masz tutaj i musisz po prostu improwizować, nie znasz, no to trudno, musisz sobie radzić. No i ja tak sobie średnio poradziłam z tą improwizacją, ale tak już na końcu z takim łzą w kącie oka, ja mówię, tak, na jutro ja te 12 utworów, ja przylecę do Polski, pójdę do studia i jutro będziecie 12 utworów mieli na swoich skrzynkach. Oni, no dobra, to tak się umówmy, że masz tę dobę i przygotuj te 12 utworów i wyślij jutro i zobaczymy, co tam dalej. No i wysłałam, przyjechałam tutaj, poszłam do studia, nagrałam, uczyłam się w samolocie, no na szybko wszystko, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze to nagrałam. Wysłałam i dostałam na drugi dzień, po tym jak wysłałam, że dziękujemy i jesteś teraz w bazie wokalistów Cirque du Soleil. Ojejku, taka przeprawa naprawdę pod górkę. No taka była moja historia, że długo, ale to oczywiście dostałam się do bazy, a mamy już 20 lat później od tego momentu, kiedy zamarzyłam o Cirque du Soleil, więc co się działo przez te 10 lat, odkąd w tej bazie byłam.
Zrobiłaś karierę w Polsce.
Zrobiłam karierę w Polsce, ale czekając tak no jakby w środku.
Skrycie na telefon.
Tak, skrycie na telefon, dokładnie. Strasznie dziwne marzenie, no nie? Żeby być w cyrku w ogóle i w ogóle o co chodzi,
to
dlaczego.
To nie jest taki normalny cyrk.
No właśnie, tutaj chciałam do tego nawiązać, żeby tutaj Państwu powiedzieć, o co chodzi w tym całym przedsięwzięciu, dlaczego to tak zadziałało na mnie emocjonalnie i jakoś spowodowało, że ta moja ścieżka była taka bardzo jasna i wyraźna w ten jeden kierunek, że nie robiłam żadnych solowych płyt i tak dalej, tylko po prostu miałam takie, no, takie prozaiczne marzenie śpiewać w Cirque du Soleil.
A nie można robić solowych płyt, jak się
no
chce
tam można,
śpiewać.
Można, ale to jest też osobowość, trzeba mieć taką pisarską, chyba bardziej songwriterską, żeby wydawać rzeczy, albo
Słuchaj, no nie mogę się doczekać, aż to ujmiesz w słowa i zdefiniujesz.
Tak, ale to jest jakby jest. Mam to w głowie, żeby to zrobić. Mówię o płycie solowej. No ale wracając do tematu cyrkowego, jest to teatr, który łączy w sobie sztukę akrobatyczną z muzyką na żywo, z pięknym przesłaniem, wspaniałymi efektami, zazwyczaj nowatorskimi, powiedzmy, czyli nowoczesnymi, ale też w zależności oczywiście od tego, jaki spektakl, no, bo Cirque du Soleil gra na świecie aktualnie około 20 różnych show. No i ten, w którym ja byłam przez ostatnie 2 lata, był nową produkcją Cirque du Soleil w namiocie Big Top, czyli dosyć znamienne, dosyć takie bardzo charakterystyczne dla cyrku, no, że jednak jeździ się z namiotem i z walizkami i ze wszystkimi tymi ciężarówkami dookoła i tymi domkami na kółkach. Nie mieszkaliśmy w domkach na kółkach, ale mieszkaliśmy w hotelach, ale domki na kółkach oczywiście zawsze z nami były, ponieważ tam biura różne albo sprzęty, fortepiany i tak dalej. No jednak w domkach na kółkach gdzieś musieliśmy też ćwiczyć. I wracając do tematu, co to jest, jest to teatr, który łączy w sobie te różne i sztukę cyrkową, i akrobatyczną, i muzyczną, i teatr taki dramatyczny, bo nie opowiadamy tylko takiego ruchu, który jest o niczym, tylko jednak jest treść pod spodem.
Czy to jest konkretne przedstawienie, opowieść jakaś
konkretna?
Jest
to opowieść, jest dokładnie tak i bym powiedziała nawet, że jest to taki musical bez konkretnej treści, w sensie słów, bez używania narracji linearnej. Natomiast wszystko dzieje się na konkretne takty, na konkretną nutę, każdy akcent, więc opowiadamy historię ruchem, muzyką, działając na wyobraźnię widza w taki bardzo magiczny sposób, właśnie nie bezpośrednio, nie używając tych słów językowych.
Ale kompozytorzy piszą muzykę specjalnie dla Cirque du Soleil i ona jest grana na żywo przez duży zespół?
Jest grana na żywo, kompozytorzy zawsze piszą, zawsze są inni kompozytorzy do każdego spektaklu. Jest grana na żywo, akurat w naszym spektaklu był dosyć duży band, powiem szczerze, bo to jest 7 osób, co jak na cyrk, który jest formą iluzji w pewnym sensie, więc większość spektakli Cirque du Soleil aktualnie jest tak na maksymalnie 5.
Brałaś udział w spektaklu Echo. O czym to była historia?
Spektakl Echo jest opowieścią o planecie. Jest to przede wszystkim pomysł na to prosty. Na scenie stoi sześcian ogromny, który zajmuje całą scenę i jest reprezentacją planety Ziemia. Od początku jej powstania do momentu, kiedy pojawiają się ludzie, zaczynają budować, zaczynają rozkradać, zaczynają czerpać złoża i tak dalej. I idziemy przez cały spektakl do momentu, w którym jedna osoba na tej planecie, jedna dziewczyna o imieniu Future jest nadzieją na odbudowanie tej planety, więc wszystkie zwierzęta, cała przyroda próbuje jej pomóc, żeby tą planetę odbudować. I cały drugi akt jest o odbudowie, a pierwszy akt jest o zniszczeniu. Bardzo piękne przesłanie. Ja akurat grałam zwierzę. Zespół muzyków w tym spektaklu jest przebrany za zwierzęta i ja byłam górską kozicą. W czarnych kostiumach, ponieważ my muzycy musimy być troszkę niewidoczni, ale też był taki pomysł, żeby to było takie shadow animals, że jesteśmy narratorami, którzy widzą, co się dzieje, ale nie wchodzą w interakcję. Opowiadają bardziej to, co opowiadają głosem, muzyką, to, co się wydarza z planetą. Pomagają tej głównej bohaterce na zasadzie energii bardziej, czyli też nie mają kontaktu z nią bezpośredniego, ale właśnie takie wsparcie poprzez obecność chociażby, nie? No, bardzo piękne. To, co mi się najbardziej podobało tak z mojej perspektywy, to, że właśnie nie było takiego gronia aktorskiego jakiegoś wielkiego, tylko po prostu wszystko na takich bardzo detalach subtelnych, że dźwiękiem, że jej pomagam się wznieść do góry, że ja to jakby wszystko się dzieje w takiej poezji, a nie leć do góry. No nie, jednak w dużej takiej poetyce fajnej i w magii po prostu. I też to, że można było się schować za tym kostiumem, który był jednak duży, w sensie to poroże i czarny kostium, też powoduje, że nie ma takiej ekspresji nawet, to ciało nie może mieć takiej ekspresji naturalnej, teatralnej, tylko musi być bardzo stonowane, też być w jednym filtrze z innymi muzykami, w jednym jakby charakterze, więc my próbowaliśmy to zbudować na zasadzie właśnie takiej bardzo jakby w lesie, w cieniu
tajemniczej.
Takiej tajemniczej. I ja bardzo się cieszyłam, że właśnie coś takiego mnie spotyka, a nie, że muszę tańczyć, stepować i no jakoś tak rzeczywiście tutaj dobrze mnie dobrali.
Słuchaj, ale obserwując cię przez ten czas w twoich mediach społecznościowych, można było zauważyć, że to jest jednak wielka przygoda. Bycia w trasie, bycia na walizkach, bycia w tym namiocie, który podróżuje, sama charakteryzacja, no to wszystko bardzo takie magiczne. Co umiesz dzisiaj, co ci dały te 2 sezony, czego nie umiałaś 2 lata temu? Spakować się szybko.
A, to z takich prozaicznych rzeczy na pewno pakowanie, minimalistyczne życie, tego, że tak niewiele jest człowiekowi do szczęścia potrzebne, że te dwie walizki bardzo tak ograniczały jednak. Można mieć oczywiście więcej, ale już biorąc pod uwagę to, że będę za 2 lata wyjeżdżać, bo miałam od początku taki plan, że 2 lata to jest taki maks, żeby dać radę tyle spektakli, też psychicznie, nie zresztą wokalnie to nie, ale psychicznie przede wszystkim. No to próbowałam się ograniczać właśnie do zakupów i też pięknym czasem, to był taki dla mnie piękny czas na bycie ze sobą, poza Polską, poza ludźmi, których znam i z którymi myślę, że już byłam na takim etapie, że to był taki moment, że czas się rozstać trochę, na chwilę, że trochę nas za dużo już na siebie... w siebie nawzajem i mnie na tej scenie tutaj i też z tymi samymi osobami. Ja czułam, że mamy wszyscy przesyt siebie nawzajem i to jest taki dobry moment, żeby tak właśnie wyruszyć w trasę i wrócić z nowym nastawieniem, z nową energią i z takim nowym spojrzeniem. I to, co przede wszystkim wyniosłam z tej trasy na walizkach, to... chyba polubiłam ludzi. Generalnie jestem introwertykiem i ja mam w ogóle problem z zaprzyjaźnianiem się i z taką otwartością, a tamto środowisko mnie wyleczyło z różnych lęków, z próby ocen, nawet nie swojej oceny, tylko myślenia cały czas o tym, że ktoś mnie ocenia, że ktoś mnie nie lubi, że coś robię nie tak, albo że śpiewam nie tak. Jakby totalnie mi to przeszło. Pewnie mi to wróci, ale może nie. Przeszło i właśnie tak ozdrowiałam, zobaczyłam, że mogę czegoś nie umieć, że wszystko jest okej, że mogę sobie jeść sama obiad, nikt nie musi mi towarzyszyć, że nie potrzebuję właśnie cały czas udowadniać też jakieś swoje wartości. Jakby miałam takie duże poczucie akceptacji tamtego środowiska wobec nas wszystkich. Musieliśmy się zaakceptować, tacy jacy jesteśmy. I rzeczywiście te 2 lata to był taki czas bez dramatów, bez żadnych problemów, ale też bez jakichś wielkich przyjaźni czy jakiegoś takiego intensywnego, emocjonalnie powiązania wzajemnego.
Tak, poza tym, że miłość znalazłaś. No,
tak, ale to jest naprawdę chyba jedna na milion taka sytuacja, w której tak, że przywiozłam do Polski. Tak sobie czasami myślę, że może też ten mój 20 lat temu, ten strzał, że to będzie kiedyś takie moje miejsce, może był też po to, żeby wyjechać i wrócić z miłością. Ciekawe to jest bardzo doświadczenie.
Muszę cię zapytać, co jeszcze? W jak dużej grupie tam w ogóle żyliście? Mhm. I co jeszcze z takich już może nie opakowanie i nie o emocje, a o jakiś taki warsztat artystyczny, co ci to dało, to echo? Mhm.
Więc tak, w sumie w całej ekipie to jest 100 osób.
To bardzo dużo.
Dużo, dużo, bo to jest... kilka departamentów zawsze jeździ, a wiadomo, że artyści, akrobaci, muzycy to jest jedna grupa i powiedzmy to jest tak około 40-50 osób na scenie, ze sceny, plus mamy bardzo dużą ekipę techniczną, plus jeździ z nami cały FOA, czyli front of house, cały wszyscy, którzy zajmują się kasą po prostu z przodu, którzy sprzedają różne gadżety, bluzki, koszulki i tak dalej, to ci wszyscy ludzie z nami jeżdżą.
Takie koszulki, jak masz dzisiaj na sobie, taką bluzę z napisem Cirque du Soleil.
Dokładnie tak. I jeździ z nami tour management cały, czyli osoby, które zajmują się naszym zakwaterowaniem, naszymi walizkami, aktywnością w danym mieście, różnymi po prostu takimi...
Trochę było takiego poczucia...
Kuchnia jeszcze z nami.
Kuchnia, no właśnie. Mnie się to kojarzy w ogóle z takim staroświeckim po prostu tournée.
Totalnie, tak. To jest absolutnie old school, ale te czasy się trochę też zmieniły z tego, co tak rozmawialiśmy z tym starszym pokoleniem, które z nami jeździ, powiedzmy, oni już w
Cirque du Soleil jest 40 lat, mam
40
prawda?
Lat, 40 lat na rynku i mieliśmy osoby, które pracują 20 lat i to na przykład hydraulik albo elektryk I oni mówią, że te 20 lat temu to oni wszyscy tam narkotyki, alkohol i w ogóle taka impreza. A teraz mówią, Boże, ta młodzież taka spokojna, nudy same. Chyba czas się zbierać do domu. No taki rzeczywiście ten tour 20 lat temu był 40 i później tak skończyło się to jakoś około 10 lat temu, że ludzie przestali się tak...
Imprezować, nazwijmy to dyplomatycznie.
Tak. Ale po spektaklach zawsze można było pójść do tego wozu drzemały na kółkach, wozu technicznego i tam zawsze stała lodówka z piwem, można było sobie wziąć i oczywiście przez godzinkę sobie jeszcze pogadać z ludźmi po spektaklu. A pytałaś jeszcze, tak artystycznie... Mam takie poczucie, że nauczyłam się muzyki. To jest bardzo dziwne, ale...
Pojechała do cyrku i nauczyła się muzyki.
Tak, bo takiego innego wymiaru muzykowania, który bardziej się skupia na tym, żeby nie myśleć, jak ja to zaśpiewam technicznie, albo jak to będzie odebrane, tylko bardzo takim inner voice, jakby bardzo takim wewnętrznym głosem i czasami zupełnie właśnie nietechnicznie, na intuicję, czasami takie szalone otwarcie tego gardła, totalnie nie po mojemu, albo dźwięki, które są z kosmosu i których też normalnie bym nie używała, takiego bardzo spontanicznego, gdzie z ciała tego muzycznego zewu się nauczyłam. I dzisiaj jak mnie ktoś pyta właśnie, bo próbuję się nauczyć śpiewać, to dla mnie w ogóle uczenie śpiewu, teraz jakoś tak totalnie odwrotnie myślę, że nie technicznie, nie te rozśpiewki, nie te wszystkie ćwiczenia, miksy, nie miksy i tak dalej, tylko takie próba otwarcia ciała, tak jak dziecko trochę, takiej zabawy. Może to nie jest odkrywcze, bo uważam, że wszyscy powinniśmy się bawić muzyką i śpiewem, ale to jest coś, czego tutaj nie znałam. W Polsce mam wrażenie, że tak zamknęliśmy się na pewne stylistyki i na pewne wykonania i ciężko nam zerwać z tym i po prostu iść w taką stronę, a co jak przełamię to po prostu i nie będę w tej formie, która jest jakby z góry ustalona. Dzisiaj są bardzo modne te różne techniki, szkoły, kursy i tak dalej. To wszystko jest super, tylko właśnie... Cyrk mnie tak nauczył muzyki tak od korzeni, jakby od środka, od wejścia w serce. Ale też myślę, że po tych moich 20 latach doświadczenia zawodowego to było dla mnie dobre i możliwe, że gdybym nie była tak technicznie sprawna jednak po tych doświadczeniach w Polsce, jednak śpiewania bardzo dużego repertuaru, szerokiego repertuaru od sasa do lasa czasem, to może bym nawet nie umiała tak się bawić tym, tak jak się potrafiłam bawić w cyrku tym. Pierwszy raz w życiu miałam taki fan z tego, że mogę właśnie tak nie zastanawiać się nad tym, tylko to leci, po prostu płynie, że mam jakąś intencję, emocję, energię i się nie zastanawiam ani nad oceną, ani nad niczym. Ale oczywiście wszystko w pewnej kontroli, takiej, ale to już jest doświadczenie też, nie?
Ciekawa jestem, czy słucha nas teraz ktoś, komu się marzy, czy śpiewanie w ogóle, czy właśnie Cirque du Soleil, bo to jest bardzo często gdzieś tam takie właśnie marzenie. No dobrze, ekscytujące historie. Dziękujemy, że nam pozwalasz.
Próbuję wytłumaczyć coś, co czasami jest takie niewytłumaczalne. Trudno mi jest znaleźć słowa. Czasami mam tak, jak to po polsku powiedzieć?
Po dwóch latach za oceanem. Jak to jest po polsku? No po prostu. Może nam zaśpiewasz o tym. Słuchaj, złamałaś ten swój pobyt za oceanem dla Wicked. To może opowiedzmy jeszcze o tym, bo pojawiasz się w polskiej wersji językowej filmu. Co to była za przygoda? Kogo tam grasz? I w ogóle jak ten musical ci siadł?
No to szalona przygoda była, bo ja już bilet do Polski miałam kupiony, zanim jeszcze wiedziałam, że będę dubbingować Glindę w musicalu Wicked, filmowej wersji. Czyli...
No tak, teraz obsypany nominacjami do Oscara.
Tak, i Arianka Grande też życzę jej, żeby może została doceniona w tej roli, bo rzeczywiście zrobiła robotę piękną. No więc tak, bilet miałam już kupiony i nie miałam intencji, żeby być w tym filmie w tym czasie, kiedy kupowałam bilet. Plan był inny. Miałam lecieć do Turcji na koncert ze Zbigniewem Preissnerem, który został odwołany, no ale bilet już był. I jak wystartowałam do castingu, ja zrobiłam casting self-typowy, tak online, wysłałam swoje nagrania i jak dostałam informację, że się dostałam do tego filmu, to było 2 tygodnie przed moim przylotem do Polski, więc automatycznie zabukowaliśmy termin, kiedy ja po prostu w tej Polsce byłam. Więc myślę, że to taka opatrzność i palec wszechświata i Boży i uniwersum, że no miałaś tu być i już to miałeś zrobić. I faktycznie cieszę się, że zmierzyłam się z tą rolą. Ja
opowiedz o tej roli, ale też jeśli możesz opowiedz, bo dla artystki, która robi w musicalu za przeproszeniem całe swoje życie, to jest chyba takie dotknięcie absolutnie legendarnego tytułu. Trochę na miarę upiora w operze.
Właśnie to chciałam powiedzieć, to jest dotknięcie takie na miarę upiora w operze i takiego klasyka musicalu, klasyka gatunku i wiemy o tym, bo jednak jest to tytuł, który ma 20 lat, jest grany na Broadwayu, jest grany w Londynie, na całym świecie. Cały czas z sukcesem, mimo tego, że już trąci myszką i mimo tego, że na scenie czasami się zastanawiamy, Boże, no ale to jest takie o niczym w zasadzie.
No bo o czym?
Ale, no właśnie, no ale to wiadomo, przyjaźń, miłość, perypetie, ale jest w tym jakaś taka magia, że ludzie na świecie oszaleli na punkcie Wicked. I czy to jest kwestia odnalezienia siebie w tych postaciach, czy to jest kwestia tej historii, albo tej magii tych dwóch kontrastów, tych kontrastujących bohaterek, no to już naprawdę, może to jest też magia muzyki, która jednak jest tak skomponowana, że tam wszystko ma sens, łącznie z imionami tych dziewczyn, gdzie kompozytor też wyjaśnił, dlaczego takie i skąd to się wzięło, no to wszystko ma tam sens i wydaje mi się, że my jako widzowie to czujemy pod spodem, że nawet jak nam się nie podoba treść, bo większość moich znajomych mówi, Boże, jakie to w zasadzie w treści nudne, ale coś tam jest takiego, że wow, że ja chcę być częścią tego musicalu. Chcę i my marzymy o tych rolach. No, naprawdę w tym naszym musicalowym świecie, no to Glinda, Elfaba to są takie top do zagrania, do zaśpiewania. I to jest chyba taki cel wszystkich, można tak powiedzieć. Myślę, że cała Polska przyjechała na casting do Teatru Roma. No bo to jest taki tytuł marzenia. Natomiast wydaje mi się, że filmowa wersja jest jeszcze bogatsza. Znaczy, dla mnie jest lepsza. Niż
bo sceniczna. Film zachowuje piosenki z musicalu, w tym nasze ukochane. Nie wiem, możesz wymienić kilka takich wielkich przebojów, twoich ulubionych.
No ja uwielbiam Defying Gravity. Oczywiście nie dostałam roli Elfaby w tym musicalu, prawda? Ale no tak, Defying Gravity to są takie no, monumentalne utwory. No ja się zmierzyłam z utworem Popular, który nie jest moim ulubionym, ale miałam fan.
Pasuje do ciebie.
Tak, i miałam fan to śpiewać. Ja mam w ogóle wrażenie, że wokalnie to jest dla mnie napisane. Natomiast tak, grając to z Arianą, wszystko, śpiewając z nią, mam wrażenie, że wszystko się zgadza i zgadzało, bo mogłam głosem zrobić postać. Natomiast obawiam się, że na scenie ja jestem bardziej Elfaba w charakterze, w swojej historii, w jakimś swoim temperamencie, no, ale wokalnie no to są jednak takie, naprawdę trzeba mieć głos do tego. Ja nie mówię, że nie mam do tego głosu, ale no do tego akurat naprawdę musi być ktoś, kto i ma ten piersiower jest rozbudowany i tą taką siłę, taką rockową po prostu siłę głosu. Ja jestem sopranem, więc wokalnie naprawdę cudownie mi się dubbingowało i mieliśmy dużo przyjemności z realizatorami przy produkcji. Dużo detali, dużo fajnych smaczków. Ariana sobie wymyślała różne jeszcze dodatkowe melodyjki, więc to było też takie zaskoczenie, że wow, że super, że w ogóle tam E3 Kreślner zaśpiewała sobie, czyli ta tak jak najwyższy dźwięk w wokalizie w upiorze, w operze ma Christine D. I byłam zadowolona, mówię tak, ale super, to będę mogła sobie ten dźwięk jeszcze raz zaśpiewać. No, taka prosta radość wokalisty. Are people born wicked?
Or do they have wickedness thrust upon them? You're green.
I am.
Welcome, new students, to Shiz University, Miss
Elphaba.
You can room with Miss Galinda.
Saved you some space, by the way.
Do you really think this is fair?
I do not. I was promised a private suite. But thanks for asking. La, la,
la, la, la. Please, everyone take your seats. In today's Oz, a real sorcerer who possesses true magic has become all too rare.
Absolutely.
Was you who made all that happen? How did you do it?
I don't know. I've never known.
You. Come with me.
Of course.
Not you.
Tu w moim podcaście dwa odcinki musicalowe, takie właściwie obok siebie, bo w następnym odcinku będziemy rozmawiać z Patrycją Muchą i Sebastianem Smolińskim o tym, czy filmowe musicale mają dzisiaj sens. Mają dzisiaj sens filmowe musicale?
Tak. Ja myślę, że tak.
Dobre czasy dla musicali.
Mhm. I właśnie teraz pytanie, bo też to zależy od kultury, od kraju, bo jak byłam w Stanach Zjednoczonych akurat w tym momencie, kiedy była premiera Wicked, to ja widziałam totalne szaleństwo. To Wicked było wszędzie na ulicach. I można było kupić kosmetyki z Wicked. Ludzi w kinie, tłumy, ale to fani poprzebierani w kostiumy. Z tego, co słyszałam, to tutaj w Polsce ledwo ten film poszedł w kinach, ale to jest właśnie tak, jak mówię, kwestia kultury, jesteśmy jeszcze raczkującą musicalową taką rodziną.
Teraz, kiedy już wróciłaś, to oczywiście wróciłaś też na scenę koncertową w Polsce, nie zabraknie cię przy przeróżnych wydarzeniach, na festiwalach, mamy nadzieję, i koncertach z muzyką filmową i nie tylko, natomiast muszę jeszcze wymienić, chociaż wymienić tytułu jeszcze nie mogę, to muszę wymienić jeszcze jedną ciekawostkę. Niebawem, za parę tygodni, w kinach film, w którym też wzięłaś udział w dubbingu, co prawda w małej roli, ale będzie to piękna klamra, nic więcej nie mogę powiedzieć, bo to jeszcze jest trochę sekret. No ale nad tym Edyta pracowała, jak jej nie było, trochę tutaj, trochę tam, więc wszystko się udało. To na koniec chciałabym cię zapytać, nie wiem, jest tam godzina 19, jak sobie rozmawiamy, gdybyś była jeszcze w cyrku, to co byś robiła o tej porze? Okay. Tak mniej więcej, jakbyś mogła nas przenieść tam za ocean i naszkicować nam taki, taki zwykły wieczór albo taki plan dnia w Cirque du Soleil.
Praca w Cirque du Soleil zajmuje rzeczywiście 80% życia. Jadąc w trasę, człowiek podpisuje kontrakt, że jest zobowiązany być na 100%, na każde zawołanie, na każdą próbę, każde spotkanie z mediami i tak dalej, więc tutaj absolutnie była moja zgoda na to, że tak będzie wyglądać, że nie będę miała czasu na nic innego. I więc tak powiedzmy godzina, zazwyczaj długo spałam, tak do 11:00, krótki czas na to, żeby wypić kawę, sobie coś tam zjeść i pobyć ze sobą przez jakiś czas. I w zasadzie po 2-3 godzinach już szłam do teatru, do namiotu, bo zazwyczaj od 15:00 zaczynają się próby. I to można powiedzieć, jak zagrali 600 spektakli i jak to jest możliwe, że oni...
To co próby?
No więc jest bardzo fajna jedna zasada w Cirque du Soleil. Przez pierwszy rok od premiery jesteśmy w trybie creation, czyli wszystko się może zmienić, wszystko się może wydarzyć, muzyka może się przewrócić do góry nogami i trzeba się wszystkiego uczyć od nowa. I to jest wspaniałe, dlatego że po pierwsze nic nie jest na 100% zrobione i dane widzowi takie, jakie jest. Stworzyliśmy fantastyczne dzieło, jesteśmy lepsi niż w ogóle wszędzie. I teraz, drodzy Państwo tutaj będą nas oglądać i podziwiać. Nie, my patrzymy, jaka jest reakcja widza przez ten pierwszy rok. Słuchamy się nawzajem, oglądamy, jak to działa i czy działa. Jak nie działa, to zmieniamy. I ten pierwszy rok daje się na to przestrzeń, że te zmiany są, że wchodzą nowi ludzie, że są nowe pomysły, że jest nowa muzyka, nowe miejsca na scenie, czasami inny kostium, bo na przykład ten za bardzo świeci, coś się wybija i to ludzi rozprasza. Więc nie ma nudy przez pierwszy rok. No i jak już po pierwszym roku odgrania spektakl siedzi, wiemy jaka jest reakcja z widzem, wiemy co się nadaje, jaki będzie cała dynamika, jaka będzie tego spektaklu, no to zaczynamy grać. Ale też ludzie się zmieniają, więc średnio raz w miesiącu mam zawsze kogoś nowego, ktoś odchodził, ktoś przychodził, więc te próby, no powiedzmy od tej 15 ja muszę być dyspozycyjna do tej 22:30, jak się kończy spektakl. Przyjść na spokojnie, zjeść, zrobić make-up, pogadać z ludźmi, posłuchać podcastów, bo to uratowało mi wiele, wiele, wiele dni, słuchanie podcastów różnych ludzi. Bo po pierwsze tęsknota za językiem, po drugie tęsknota za mentalnością w pewnym sensie, bo my jesteśmy jako Polacy bardzo głębocy i lubimy rozkminiać, lubimy na czynniki pierwsze rozkładać różne rzeczy i te wszystkie podcasty, które ja słucham, czy psychologiczne, czy jakieś polityczne, to są rzeczywiście takie detale, że ja się z tym utożsamiam. Ja tego nie czułam tak wśród Amerykanów. Jakby oni mają super empatię i są bardzo tacy emocjonalnie fajnie ogarniętym narodem, wydaje mi się. Ale no, brakowało mi tej takiej polskości, że tak powiem, gdzieś wokół mojej głowy, więc te podcasty słuchałam do każdego makijażu. No i też taki czas rozwojowy, nie? No bo te podcasty też powodowały, że pojawiały mi się jakieś nowe pomysły w głowie, czy jakieś nowe perspektywy. No i co? No i zrobiony make-up, szybka przebiórka. Wszyscy sobie zawsze przed każdym spektaklem życzymy have a good show, różne zabawy, jakieś śmiechy, chichy, każdy tam miał swoje gry przed spektaklem, żeby po prostu się rozruszać. Jedni moi znajomi wymyślali sobie ruchy, tak jak w klasie się grało, jak się było dzieckiem, nie w klasie, jak to się nazywa,
w łapki,
to oni co tydzień dodawali nowy ruch. Jakiś, więc cała choreografia po roku powstała. No i potem co? Spektakl, 100% z siebie, te 2 godziny. Nie zawsze się wydawało 100%, wiadomo, bo to jednak człowiek jest tylko człowiekiem. Czasami głowa szybowała w różne rejony, typu co zjem na kolację. O, jejku, jestem na scenie, muszę się obudzić. Ale mam nadzieję, że nie było to widać. Starałam się o tych kotletach myśleć tylko w ciemności, jak było zgaszone światło. No i co? Potem koniec spektaklu, no i zmywanie tego makijażu. Mamy tam różne techniki, oleje, nie oleje, różne produkty i do domu. I w zasadzie dzień do dnia podobny. Czasami jakiś czas...
5 dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu spektakle?
No my graliśmy w sumie 9 spektakli w tygodniu. Czyli czasami wtorek, ale w większości to jest, dobrze mówię, chyba tylko poniedziałek był wolny, już nie pamiętam.
Ale tak 9 to niektóre 2 razy,
tak? Tak, tak, piątki 2 razy, sobota 3, niedziela 2, później poniedziałek. Wydaje mi się, że wtorek był wolny, jejku, już nie pamiętam, ale poniedziałek, wtorek wolny, środa, czwartek od środy tak konkretnie. I też z 3 spektaklami właśnie w soboty. Więc naprawdę całe życie pod to zorganizowane. Więc tak jak mówię, no po 2 latach to myślę, że każdy człowiek, który nie jest u siebie w domu jednak, ma przypadkowych znajomych, którzy stali się rodziną, no ma taką tęsknotę po prostu, żeby wrócić i żeby być z powrotem w tym takim swoim rytmie i oddechu, no bo tutaj wszystko podporządkowane pod cyrk. I to jest wspaniałe dla młodych ludzi. Ja już najmłodsza nie jestem i tak rzeczywiście byłam jedną z najstarszych osób w całej tej gromadzie.
Och, Edytko, no, fajnie, że jest dzisiaj ze mną dziewczyna, która spełniła swoje marzenie. A czego ci będzie brakować? Bo wiemy już, czego tam ci brakowało. A czego ci będzie brakować, jak już naprawdę się pożegnasz z tą bluzą, w której jeszcze tutaj udajesz, że trochę jesteś w cyrku?
Tak, ja jeszcze nawet nie udaję. Ja tam bardzo jestem na bieżąco, ponieważ w tym spektaklu zastąpiła mnie koleżanka Kaja Mianowana, która wyjechała też... za moją namową nagrała casting i dostała tę rolę, więc jestem cały czas na bieżąco, więc jestem z nimi, za chwilę premiera. Widzę, co, nad czym pracują, jakie są nowe osoby, więc będzie mi na pewno brakować spokoju, etatu, no bo jednak jestem freelancerem w Polsce. Tak, tam był taki bardzo wygodny, bezpieczny etat, który dawał mi poczucie bezpieczeństwa i takiego właśnie komfortu, że można się tak nic nie robić już w życiu, tylko pracować jak ta mróweczka. Czy będzie mi brakować tego poczucia bezpieczeństwa? Może niekoniecznie pracy jak mróweczka. Poczucia bezpieczeństwa. Takiej chyba mądrości ludzi dookoła, właśnie tej akceptacji, tego poczucia braku ocen, tego, że jest zawsze no tak wszystko i że szczęśliwy artysta na scenie, szczęśliwy widz, bo taka tam generalna zasada panuje, że jak tutaj będziecie wy się dobrze czuć, to i tam będzie czuć, że wy się dobrze czujecie. A jak ktoś się źle czuł i nie czuł się jakby na swoim miejscu, no to, no to mu pozwalali odejść z pracy. Już nie mówiąc, że wyrzucić, nie? Ale pozwalali po prostu to wróć to do siebie. No więc takich prozaicznych rzeczy będzie mi brakować na pewno. Ale mam nadzieję, że tu też to odnajdę.
Słuchaj, wypełnimy ci tutaj ten czas, czego ci życzę, żeby ci nie zabrakło przedstawień, koncertów, dubbingu, śpiewanego, mówionego, cokolwiek tylko chcesz. No i ja już wiem, w czym będziesz, więc mówię do usłyszenia wkrótce. A dla tych z was, którzy sobie jeszcze znajdą weekend przed Oscarami może, to bardzo gorąco polecamy. Dziękuję ci, że wpadłaś. To jest jeden z twoich pierwszych przystanków w Polsce.
Tak, to jest w ogóle pierwszy mój przystanek w Polsce, bo jeszcze jestem w remoncie, więc się nawet z rodziną nie spotkałam, także jesteś pierwsza. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Uwielbiam twój podcast, bardzo ci gratuluję i dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.